Łukasz Tomys oraz studio Digital Beast prezentują Bill Clinton. Biografia polityczna. Bill Clinton to człowiek pełen sprzeczności i paradoksów. Odważny reformator, a zarazem lawirant i seksoholik. Walcząc za cięcie, pomógł zlikwidować deficyt budżetowy, ale był też prezydentem, którego kadencja zakończyła się licznymi ułaskawieniami, w tym co najmniej jednym bardzo kontrowersyjnym. Ułaskawiony przez Clintona finansista Mark Rich został skazany przez amerykański sąd za oszustwo, wymuszenia, handel poufnymi informacjami, naruszenie embarga z Iranem w trakcie kryzysu z zakładnikami i największe oszustwa podatkowe w historii USA. Z ponad 60 zarzutami miał odsiedzieć 325 lat w więzieniu. Dla porównania nawet Bernard Madoff został skazany na 150 lat. Dzięki reformom Clintona, który wygrał wybory pod hasłem gospodarka głupcze, budżet Stanów Zjednoczonych zdołał odnotować nadwyżkę budżetową w latach 1998-2001 i była to pierwsza taka sytuacja od 1969 roku. Mimo to znany jest poza USA głównie z krótkiej znajomości z pewną stażystką o żydowskim pochodzeniu i polskim nazwisku. Kim jest pierwszy prezydent USA pokolenia powojennego? Jak wyglądało trudne dzieciństwo i początki Billa Clintona w polityce? Dlaczego imigranci z Kuby o mało nie pogrzebali jego kariery politycznej? Zawiedzie się ten, kto oczekuje dokładnego opisu romansu z Moniką Lewinsky. Temat ten został niemal pominięty w naszej pracy. Stosunkowo duży nacisk położony został na gospodarkę, która była oczkiem w głowie prezydenta Clintona. Całkiem nieźle orientował się on w kwestiach ekonomicznych. W końcówce pracy opisano, w jaki sposób Bill Clinton zdobył pokaźną fortunę w ciągu zaledwie kilkunastu lat od opuszczenia Białego Domu. Ten budzący kontrowersje temat był bardzo istotny podczas niedawnej kampanii wyborczej, gdy Hillary Clinton toczyła bój o prezydenturę z Donaldem Trumpem. Czy amerykański establishment polityczny chodzi na pasku lobbystów, korporacji i państw o wątpliwej reputacji? Bill Clinton. Biografia polityczna. Audiobook z serii Kulisy Waszyngtonu. Autorzy: dr Piotr Napierała i Łukasz Tomys. Czyta Łukasz Knopek. Wydawca: Łukasz Tomys. Rozdział pierwszy. Dzieciństwo. Clinton urodził się w najbiedniejszym i najprymitywniejszym wówczas stanie USA, Arkansas. Co ciekawe, jego nazwa wywodzi się z języka francuskiego, stąd nieme S i inna wymowa niż w przypadku Kansas. Dziś palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o zaniedbania edukacji i infrastruktury, dzierży stan Mississippi. Spora w tym zasługa naszego bohatera, który zanim został prezydentem, pełnił funkcję gubernatora Arkansas i pomógł mu awansować w rankingu. Miejscowość, w której urodził się Bill, wówczas jeszcze z nazwiskiem Blight, jako William Jefferson Blight, 19 sierpnia 1946 roku nazywa się Hope, czyli nadzieja, a polityk ten zawsze będzie miał tendencję do myślenia wielkoformatowego, czyli thinking big, jak mówią Amerykanie. Co prawda ongiś w XIX wieku Hope można było nazwać nawet statek niewolniczy, a jakakolwiek magia słów jest subiektywna. Pozostaje jednak faktem, że ludzie wierzą w tę magię, co mogło pomóc Clintonowi jako młodemu politykowi. To raczej nie przypadek, że jego partyjny kolega Barack Obama zatytułuje swoją sztandarową książkę The Audacity of Hope, czyli Odwaga Nadziei. Startując w wyborach prezydenckich w 1992 roku, Clinton analizował dogłębnie wszystkie elementy strategii Cartera, a więc dlaczego Obama nie miałby nawiązać do sukcesu Clintona, który był w pełni świadom magii słowa nadzieja i wykorzystywał ją w spotach wyborczych. Jako niemowlę Bill Blight ważył prawie 3 kg, co w jego przypadku przełożyło się na imponujące rozmiary ciała w życiu dorosłym, choć niektórzy jemu współcześni politycy, tacy jak Kohl, Chirac czy Jelcyn, nie ustępowali mu w tym względzie. Dawniej powiedziano by, że chłopak był pogrobowcem, ponieważ jego ojciec zginął w wypadku przed jego narodzinami. Został więc wychowany przede wszystkim przez kobiety, także dlatego, że jego ojczym Roger Clinton nie grzeszył stałością charakteru. Od dawna istnieje przesąd, że wychowankowie kobiet wyrastają na kobieciarzy lub flirciarzy. Zapewne psychologowie nie do końca by się z tym zgodzili, ale w przypadku Clintona przesąd był prawdziwy. Jego skłonność do flirtu na niewiele by się jednak zdała, gdyby nie ponadprzeciętna uroda, jaką odziedziczył po rodzicach. Rodzony ojciec przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, Bill Blight, był komiwojażerem i żołnierzem. Tak samo jak potem jego syn unikał wielu kłopotliwych sytuacji dzięki osobistemu urokowi. Wielokrotnie zaczynał biznes od nowa. Matka Virginia Del Blight była pielęgniarką cenioną za fachowość i elegancję, ale o jej prowadzeniu się istnieją sprzeczne opinie. Na pewno miała skłonność do flirtu, co odziedziczył jej syn, ale frustracje po śmierci męża miały przyczynić się do skłonności do alkoholu. Bill Blight i Virginia Del pobrali się w Texarkanie 3 września 1943 roku, a więc 3 lata przed narodzinami późniejszego prezydenta USA. Para niewiele o sobie wiedziała nawzajem, co było typowe dla tamtych czasów, gdy rodziny utrudniały randkowanie. Wiadomo było, że Bill Blight wychował się na farmie, ale wcześniejsze swe małżeństwa i rozwody ukrył. Nie przyznał się nowej wybrance, że był w latach 1935-1936 żonaty z 17-letnią córką gospodarza z Oklahomy, Adele Gash. Co więcej, Blight miał na koncie jeszcze 2 takie małżeństwa i 2 rozwody. Widać było na co dzień, że podejrzenie wiele kobiet kręci się wokół Billa. Można przypuszczać, że Blight niespecjalnie widziała sens zwierzeń, skoro po kilku tygodniach od ślubu wyruszył na wojnę. W 1944 roku naprawiał silniki w bazie armii amerykańskiej w Kairze. W maju 1944 roku jego batalion przerzucono do Caserty w południowych Włoszech. Nie brał udziału w walkach. W tym czasie Virginia, powróciwszy do Hope, ukończyła szkołę pielęgniarską. Do męża pisała codziennie. Gdy Bill Blight wrócił do Stanów Zjednoczonych pod koniec 1945 roku, zabrał ją do Chicago, gdzie podjął pracę w firmie naprawiającej ciężki sprzęt, w której już kiedyś był zatrudniony. Niestety nie mogli się sobą długo nacieszyć. 17 maja 1946 roku Bill Blight jechał z Chicago do Hope, gdzie mieli ostatecznie zamieszkać z Virginią. Pędził drogą o wiele za szybko swoim ciemnym Buickiem, co znamy z relacji innych kierowców, Elmera Greenlee i Roscoe Gista. Nieopodal Sykeston w Missouri jego auto koziołkowało i stanęło na dachu na wiejskiej drodze przecinającej autostradę. Ranny powinien był prawdopodobnie zostać w aucie i czekać na pomoc. Niestety wyczołgał się z niego i po paru metrach wpadł do przydrożnego rowu pełnego wody, gdzie wkrótce utonął. Bill Clinton w swojej autobiografii pocieszał się, że jego ojciec przynajmniej walczył do końca, jak na żołnierza przystało. Bill Blight Jr., czyli późniejszy prezydent USA, był zatem skromnym chłopakiem z Arkansas, chociaż jak uważa choćby autor nieautoryzowanej biografii Clintona David Maranis, opowieści o niedostatku i bardzo skromnym bycie Virgin Del Blight oraz jej syna są nieco zmitologizowane. Virginia była bądź co bądź specjalistką w swoim fachu. Podstawowe potrzeby jej syna zawsze były zaspokojone. Hope w latach 40. i 50. było miastem mocno zakorzenionym w burzliwej przeszłości. Większość czarnych kobiet pracowała jako niańki i sprzątaczki u białych. Ostatni lincz czarnego miał miejsce w latach 20. Po śmierci męża Virginia mieszkała u swoich rodziców prowadzących sklep. Jesienią 1947 roku wyjechała do Nowego Orleanu, aby uczyć się anestezjologii. Bill mieszkał nadal z dziadkami. Jeszcze przed wyjazdem do Luizjany w sklepie swojego ojca Virginia poznała Rogera Clintona, lekko ducha prowadzącego salon samochodowy w Hot Springs, jednak z większych miast stanu Arkansas, liczącego wówczas nieco poniżej, a dziś nieco powyżej 30 tysięcy mieszkańców. Roger Clinton, podobnie jak Bill Blight, jeździł Buickiem, a nawet 2 autami tej marki. Jako właściciel salonu również był kobieciarzem jeszcze większym niż poprzedni mąż Virginii. Niektórzy odradzali jej wyjście za popędliwego Rogera. Wiedziano na przykład, że raz po kłótni z barmanem przestrzelił zbiorniki z wodą przed knajpą. Mimo to poślubiła go 19 czerwca 1950 roku. Roger nie adoptował chłopca, który nadal nazywał się Bill Blight Jr. i raczej unikał spędzania z nim czasu, ale pasierb i tak lgnął do niego i nazywał go tatą. Niestety Roger miał wybujały i agresywny temperament, gwałtownie kłócił się z żoną, czasem ją nawet bił, a raz, gdy chciała wbrew jego woli pojechać z synkiem na pogrzeb babci, strzelił tuż nad jej głową z pistoletu. Tego dnia noc spędziła u sąsiadów, a Roger w areszcie. Mimo to jakoś się dogadywali. We wrześniu 1952 roku małżonkowie przeprowadzili się do Hot Springs, a dokładniej na farmę położoną pod tym miastem. Oboje jednak nie lubili farmerskiego życia. Latem 1953 roku przenieśli się do eleganckiego domu przy Park Avenue dzięki pomocy brata Rogera, Raymonda Clintona, poważanego w mieście biznesmena. Co ciekawe, jako kandydat na prezydenta i prezydent Clinton prawie nigdy nie wspominał Hot Springs. Nazwa ta nie miała w sobie magii i nie kryło się za nią żadne głębsze przesłanie. Co innego Hope. Przyszły prezydent USA już jako chłopiec uwielbiał zwracać na siebie uwagę. By to osiągnąć, potrafił nawet wybić szybę, a kiedy złamał rękę, był dumny, że temblak go wyróżnia. Miał więc wszystkie cechy pierwszorzędnego polityka. Hot Springs było znacznie większe i bez porównania bogatsze niż Hope. W dodatku leżało na malowniczych wzgórzach i pagórkach, a ciepłe źródła mineralne przyciągały kuracjuszy i turystów. Wielu gangsterów miało tu swoje meliny. Dwie dekady wcześniej Al Capone posiadał narożny apartament w luksusowym hotelu Arlington z widokiem na Central Avenue. Nie brak tu było szulerni. Zanim Atlantic City i Las Vegas zdominowały hazard w całym kraju, Hot Springs było bardzo radosnym miastem. Dopiero za gubernatora Rockefellera, konserwatysty z partii republikańskiej, zlikwidowano ostatnie przybytki hazardu. Raymond Clinton sprzedawał gangsterom i szulerom samochody, choć jednocześnie starał się jako obywatel miasta wzmacniać choć trochę prawo i porządek. Roger Clinton nie miał takich horyzontów ani ambicji jak wielu mężów tamtych czasów na południu USA. Bił i wyzywał żonę za rzekome flirty, samemu mając własne. Wspominając dzieciństwo w Hot Springs, prezydent Clinton nie rozpisuje się o gangsterach, choć wspomina pewną zabawną, jeśli ktoś lubi czarny humor, historię z prześwietleniem podziurawionej kulami klatki piersiowej pewnego przestępcy. Oglądająca zdjęcie rentgenowskie Virginia była zaskoczona, że posiadacz tylu pocisków w swoim ciele wciąż żyje. Zamiast tego przyszły prezydent bardziej skupiał się na podkreślaniu wielokulturowości roztańczonego i żyjącego hazardem miasta. Hot Springs, czasów młodości Clintona, było bardziej liberalne pod każdym względem od przeciętnego miasta w Arkansas. Miało też mniejszości etniczne. Nie tylko czarną, co było standardem południa, ale także żydowską, irlandzką i włoską, niczym w Nowym Jorku czy New Jersey. Dla południa ważny był i nadal jest duch niezależności od Waszyngtonu. Legendarny gubernator Arkansas Phobos twierdził w 1957 roku, że nie przeszkadza mu bynajmniej to, że białe i czarne dzieci razem chodzą do szkoły, ale że Waszyngton i prezydent podejmują decyzje bez konsultacji z nim w jego stanie. W niespokojnym domu z pewnością brakowało naszemu bohaterowi ładu i porządku, dlatego choć rodzice byli baptystami, wysłano go w 1954 roku do szkoły katolickiej. Placówki te znane są w USA i cenione do dziś, przede wszystkim za dyscyplinę, która w nich panuje. Szkoły klasztorne obecnie nie są już tak drogie, ale wtedy wysyłanie do jednej z nich stanowiło nobilitację. Do szkoły uczęszczał w garniturze, przechodząc zawsze obok kościoła baptystów, dokąd często zaglądał, o czym zaświadczał potem wielebny Dexter Blevins. Młody Bill sam chciał być pastorem jak Billy Graham. W czwartej klasie przeniesiono Billa do szkoły publicznej Rumble School. W tej nowej placówce przedstawiał się już jako Bill Clinton. W swojej autobiografii napisze, że uczynił to, by mieć takie samo nazwisko jak brat, czyli synek Rogera i Virginii, Roger Jr. Billa zapamiętano jako otwartego, odważnego i towarzyskiego ucznia, który sam pierwszy wyciągał rękę przy powitaniu. Niestety wybuchy zazdrości ojczyma przybierały na sile. 27 marca 1959 roku Roger dotkliwie pobił Virginię i nie był to pierwszy ani ostatni raz. W 1960 roku 14-letni, ale już rosły i przedwcześnie dojrzały psychicznie Bill wyrzucił ojczyma z domu, gdy ten po raz kolejny zaczął maltretować matkę i syna, czyli Rogera Clintona Juniora. Nie znienawidził ojczyma, ale chronił matkę, zeznając na procesie rozwodowym. W 1962 roku Virginia i Roger rozwiedli się i ponownie pobrali po kilku miesiącach, wbrew radom Billa, który już ojczymowi nie ufał. W tym samym roku ze względu na Rogera Juniora, jak twierdził potem sam prezydent, Bill zmienił formalnie nazwisko na Clinton. Roger nie przestał pić, ale czynił to w samotności, stał się apatyczny. Spędzał bardzo dużo czasu przed telewizorem, co ciekawe, chłopak przejął od trudnego ojczyma pasję, która pozostanie z nim na całe życie. Roger zaraził pasierba miłością do jazzu. Nauka gry na saksofonie stała się dla przyszłego prezydenta czymś pięknym, co pozwalało mu zapomnieć o cierpieniu związanym z życiem w dysfunkcyjnej rodzinie. W szkole średniej Bill był lubiany. Uchodził za bystrego ucznia. Interesował go na przykład związek między posiadaniem floty a demokracją w historii Wielkiej Brytanii i USA. Niewątpliwie wyróżniał się bardzo szerokimi horyzontami myślowymi. Już jako młodzieniec nie uznawał spraw przegranych. Na lekcji łaciny przekonująco bronił Katyliny przeciwko argumentom Cycerona. Mierzył się z trudnymi lekturami, ulubioną był folwark zwierzęcy George'a Orwella, słynne Studium ustroju totalitarnego. Liceum w Hot Springs, obok jeszcze jednego w Little Rock, jako jedyne uczyło w Arkansas teorii ewolucji zakazanej w większości stanu. Nic dziwnego, że wykształcił się w tych szkołach pewien snobizm, tym bardziej, że uczono tam łaciny i podstaw greki. Pod wrażeniem postępowego przemówienia Kennedy'ego wygłoszonego w 1960 roku Clinton postanowił zapisać się do Partii Demokratycznej. Bill liczył na rozwój południa, choć sam stykał się czasem z odium południowca. Na przykład Edith Jones ostrzegała go, że dla południowca dostanie się do jednej z uczelni elitarnej ligi bluszczowej Ivy League może być trudne. W 1963 roku Clinton należał do organizacji Boys Nation. W lipcu 1963 roku chłopcy z tej organizacji udali się do stolicy dwoma klimatyzowanymi autobusami. Za dobre wyniki w nauce otrzymali nagrodę, okazję do spotkania ze słynnym JFK, czyli prezydentem Johnem Fitzgeraldem Kennedym, u szczytu jego politycznej chwały. Prezydent przemówił do nich w ogrodzie różanym Białego Domu 24 lipca 1963 roku. Wielu chłopców podchodziło do mowy sceptycznie, większość podziwiała wówczas konserwatywnego senatora Arizony, republikanina Barrego Goldwatera, zwolennika antyfederalizmu, czyli jak najsłabszej kontroli Waszyngtonu nad władzami stanowymi. Poinstruowano chłopców, by nie tłoczyli się wokół prezydenta, ponieważ wówczas zareaguje ochrona. Były to niespokojne czasy. Kennedy forsował sprawę praw obywatelskich dla czarnych, nadal prześladowanych na południu. Prezydent powiedział chłopcom, że rasizm jest chorobą, którą należy zwalczyć i że powinni być dumni z bycia Amerykanami, ponieważ gdyby USA nie istniały, świat nie znałby wolności, gnijąc w tyranii radzieckiej. Spotkanie młodzieży z JFK zostało uwiecznione na filmach i zdjęciach i wykorzystane dekady później w spotach kampanii prezydenckiej. Kandydat demokratów nie tylko kojarzył się z nadzieją, ale został też symbolicznie namaszczony przez Kennedy'ego na swojego następcę poprzez uścisk dłoni, który w reklamie został wyeksponowany do granic możliwości poprzez zwolnienie tempa i mocne zbliżenie. Spot ten przeszedł do legendy wśród ekspertów do spraw marketingu wyborczego i z pewnością nie ma w USA ani jednego spin doktora, który nie widział go co najmniej kilkanaście razy. Temat ten został dobrze opisany w książce pod tytułem Mózg polityczny. Późniejsi kandydaci Partii Demokratycznej jak Al Gore czy John Kerry mieli problem z budowaniem wokół siebie aury ciepła, empatii oraz z dawaniem ludziom nadziei. Na dobrą sprawę uda się to dopiero Barackowi Obamie, a po raz kolejny polegnie na tym polu Hillary Clinton. Młody Bill wierzył w Kennedy'ego, a wizyta w Waszyngtonie wywarła na nim wielkie wrażenie i wzmocniła zainteresowanie polityką. Mocno przeżył śmierć JFK 22 listopada 1963 roku. Płakali nauczyciele i uczniowie. Clinton w swojej autobiografii wspomina konserwatywną koleżankę, która z zimnym spojrzeniem powiedziała, że może to się obrócić na dobre dla Ameryki. Billa zaskoczyło, że można czuć aż taką nienawiść. W Hot Springs były nie tylko drużyny sportowe, ale i chór liczący 400 osób. Bill wolał grać na saksofonie. Pomagał mu przełamać nieśmiałość i dość niską samoocenę typową dla nieco otyłego ucznia. Instrument zabierał ze sobą wszędzie. Dzięki temu mógł brylować w towarzystwie, a zawsze mu na tym zależało. Koleżanka z tych lat, Caroline Jedel, zapamiętała, jak bardzo na nią nakrzyczał, gdy niechcący upuściła instrument. Bill wolał siedzieć w szkole i uczestniczyć w czym tylko się da, by nie wracać do domu za wcześnie. Harcerstwo i muzyka były dobrym pretekstem, by rzadko być z rodziną. Nikomu jednak o swych domowych kłopotach nie mówił. Caroline była wyjątkiem, zresztą bardziej je dostrzegła niż o nich usłyszała. Przyszły prezydent szybko nabrał wprawy w grze. W 1962 roku wystąpił przed tysięczną widownią. Dzięki jazzowi poznał też mnóstwo czarnych rówieśników, zaskakująco wielu jak na białego chłopaka z Arkansas. W tym czasie Bill rozpoczął studia w założonej w 1919 roku Szkole Studiów Zagranicznych na znacznie starszym Uniwersytecie Georgetown pod Waszyngtonem, gdzie do uczniów zwracano się per pan, ale nadal traktowano ich jak dzieci. Według nauczycielki Edith Irons jednym z powodów wyboru tej uczelni był fakt, że Georgetown mieści się w Waszyngtonie. Na roczniku był jednym z niewielu studentów z Głębokiego Południa i jedynym, który w rubryce Język obcy mógł wpisać tylko martwy język łacinę. Wkrótce zaczął się z zapałem uczyć niemieckiego. Był też jednym z niewielu baptystów na tej katolickiej uczelni. Nie miał jednak problemu z uczestnictwem w katolickich ceremoniach uczelnianych. Jako protestant nie musiał uczęszczać na wykłady z teologii, zamiast tego chodził na zajęcia z kultury porównawczej prowadzone przez sinologa węgierskiego pochodzenia Josepha Sibesa. Zajęcia te nazywano w żargonie uczelni buddyzmem dla baptystów. Sibes zachęcał do wczuwania się w skórę ludzi z innych kultur, często mawiał: my hinduiści, my buddyści. Inny wykładowca, Otto Heinz, uświadomił Clintonowi, że ma umysł analityczny, a nie absolutny, co oznacza, że łatwiej mu będzie zrobić karierę, ponieważ nie szuka jednej odpowiedzi na wszystkie pytania, lecz myśli przez porównania. Jeszcze inny historyk, Carol Quigley, w odróżnieniu od tamtych nie ksiądz, budził strach wśród uczniów. Tymczasem Bill jako jeden z niewielu miał odwagę, by zagadnąć go o ten czy inny temat. Quigley często krytykował Platona jako faszystę. Przywodzi to na myśl poglądy Karla Poppera z dzieła Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, gdzie poglądy społeczne i polityczne autora państwa uznano za totalitarne. Inny nauczyciel, nie mniej lewicowy, Walter Giles, konstytucjonalista, dopuszczał liberalną, szeroką interpretację ustawy najwyższej USA. Jak w wielu krajach, swoboda interpretacji konstytucji stanowi w Stanach Zjednoczonych kość niezgody między lewicą i prawicą. Wykłady Gilesa utwierdziły Billa Clintona w jego lewicowo-liberalnym światopoglądzie. Wydaje się, że Clinton uczył się z łatwością. Rzadko widywano go z książkami, ale radził sobie dobrze. Niektórzy koledzy uważali go za Lizusa, on zaprzeczał. W Georgetown nie brakowało kafejek i klubów, w których można było przesiadywać, poznawać nowych ludzi i pograć jazzowe utwory. W Arkansas wszyscy się znali. Tutaj była anonimowość. Bill zaczął interesować się kobietami, albo raczej reagować na ich zainteresowanie. Na uczelni pojawiały się wówczas pierwsze oznaki radykalizacji. W 1964 debatowano, czy nie wesprzeć marszów na rzecz ustawy o prawach obywatelskich dla czarnych, ciągle kwestionowanych na południu kraju, a z Waszyngtonu do Stanów dawnej Konfederacji daleko nie było. Clinton ostatecznie opowiedział się po stronie umiarkowanych, a więc przeciw udziałom w marszach. Niektórzy absolwenci już zdążyli zginąć w Wietnamie, ale antywojenna fala radykalizacji nastrojów miała przyjść nieco później. Pierwsze poważne wydarzenie polityczne, w którym Bill Clinton wziął udział, to kampania gubernatorska w Arkansas. Znalazł się w sztabie sędziego Franka Holta. Zakończyła się niepowodzeniem, ale dla Billa stanowiła cenną lekcję. Chłopak miał szansę wystąpić po raz pierwszy i to udanie jako mówca, a sędzia Holt poznał go z senatorem Fulbrightem, dla którego od 1966 roku Clinton będzie pracował. Powszechnie uważano, że kandydat, w którego sztabie pracował Bill, przegrał, ponieważ nie odpowiadał na oszczercze ataki. Sędzia Holt był bowiem niezwykle powściągliwy. Clinton nauczył się, że nie można ataków ignorować. W Arkansas, według wielu autorów, polityka bardzo często wygląda tak, że ręka rękę myje. Lokalny redaktor gazety raczej spyta gubernatora, czy może coś wydrukować, zanim to uczyni. Holt dobrze się w tym środowisku poruszał, ale i tak przegrał z powodu braku agresywności. W 1966 roku Clinton pojawił się na Kapitolu w Waszyngtonie, by pracować dla senatora Fulbrighta, skłóconego wówczas z prezydentem Johnsonem w kwestii wojny w Wietnamie. Fulbright był jednym z pierwszych jej krytyków, co skutkowało częstymi epitetami pod jego adresem jako skrajnego idealisty. Często też podważano jego patriotyzm. Ten odpowiadał, że obowiązkiem obywatela jest krytykować ojczyznę i jej polityki, a różnica poglądów demokracji jest aktem wiary. Clinton, pracujący jako posłaniec w kierowanej przez Fulbrighta Komisji Spraw Zagranicznych, był wówczas za wojną i popierał prezydenta Lyndona Johnsona, mimo że miał tylko odroczenie poboru o 2 lata ze względu na studia. Holt do Waszyngtonu często przyjeżdżał ciągle przybity wyborczą porażką. Lubił pogawędzić z młodym Clintonem. W zamian za te pogawędki przedstawiał Billa waszyngtońskim szychom. Z ówczesnych znajomych Billa nikt nie był absolutnym przeciwnikiem wojny w Wietnamie. Raczej odrzucali wojnę w tych okolicznościach lub byli jej zwolennikami. Clinton unikał towarzystwa lewicującego.